Naszym gościem jest pan Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Witamy serdecznie, panie prezesie.
Szczęść Boże, witam.
Panie prezesie, dotarła informacja, że jest ostateczna, i to słowo jest chyba dość istotne, zgoda Komisji Europejskiej na fuzję Orlenu i Lotosu. Kiedy ta fuzja nastąpi, jak ona będzie przebiegała, jak ona będzie wyglądała już w ostateczności, taka ta pieczęć, która potwierdzi tę fuzję?
Tak, oczywiście to jest ostateczna zgoda. Ta zgoda nie tylko wyraża już zgodę na to fuzję całkowicie, ale wyraża zgodę na partnerów i na umowy zawarte z naszymi partnerami w warunkach zaradczy. Teraz oczywiście kwestia walnego i to będzie, i planujemy przejęcie grupy Lotos na przełomie lipca i sierpnia, a takim momentem to jest rejestracja sądowa w tym zakresie, więc tak planujemy i to jest proces już praktycznie, który powoli zmierza do końca.
To jest bardzo konkretna też informacja, bo słyszeliśmy o tym, że były plany, że były pewne przeszkody, te przeszkody zostały pokonane, ale słyszymy, że też to nie jest ostatni krok. Pan prezes wspomniał również wczoraj podczas konferencji prasowej o tym, że no jest też całkiem blisko, jeżeli chodzi o kwestię przejęcia czy fuzji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
Tak, tak, oczywiście idziemy zgodnie z planem i planujemy przejąć na przełomie wrzesień, październik, planujemy przejąć i tu prace trwają pełną parą. To będzie zbilansowany koncern, taki koncern jak koncerny, które wkoło nas otaczają, koncerny, którymi konkurujemy, i w momencie, kiedy będziemy mieć bilans około 270 miliardów przychodu rocznie, wtedy taki narodowy koncern może realizować transformację. Tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to jest kwestia akcjonariatu. Te połączenia polegają na przejęcie poprzez połączenie, czyli my nie kupujemy tych koncernów. Skarb Państwa, czyli akcjonariusze, wnoszą swoje aktywa do Orlenu, w ślad za tym Orlen będzie jeszcze bardziej zabezpieczony, bo Skarb Państwa, mając teraz 27% w Orlenie, to będzie miał około 50%. To jest też kwestia parytetu wymiany akcji w przypadku PGNiG-u, bo parytet wymiany akcji w przypadku Lotosu jest już określony, natomiast w przypadku PGNiG-u jeszcze nie, i to będzie zdecydowanie mocniejszy koncern i koncern, który przeprowadzi transformację energetyczną. My nie tylko generalnie widzimy te fuzje. Myśmy zrealizowali parę innych fuzji. Kupiliśmy spółkę transportową, kwestia rozwoju detalu, kwestia rozwoju spółek zagranicznych, kwestia akwizycji grupy Energa, która już mamy za sobą. Dzięki temu Energa ma silnego partnera finansowego i może robić choćby nawet inwestycje w elektrownie gazowe, w elektrownie na lądzie, fotowoltaikę. No, ma zupełnie inne możliwości finansowe i inwestycyjne, więc my cały czas te procesy akwizycji, inwestycji realizujemy. Samym w tym roku wydamy na inwestycje około 15,5 miliarda złotych. I tu chcę podkreślić, bo niejednokrotnie słyszymy wypowiedź, że PKN zarabia. Tak, zarabia, ale inwestuje. I w ciągu 4 lat i 3 miesięcy zarobiliśmy 27 miliardów złotych, ale zainwestowaliśmy 35 miliardów. I to są inwestycje, które dbają o nasze bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo następnych pokoleń. W związku z tym cały czas realizujemy plan budowy silnego czempiona w tej części Europy, który będzie miał możliwość przeprowadzać transformację energetyczną.
Panie prezesie, połączenie dwóch koncernów PKN Orlen i grupy Lotos wiązało się też ze spełnieniem pewnych konkretnych warunków. One dotyczyły stacji Lotosu przede wszystkim. Czy w połączeniu z PGNiG jest również jakaś klauzula, jakieś warunki, jakieś kroki do podjęcia ze strony Komisji Europejskiej? Takie wymogi czy się pojawiają?
To jest inaczej. No oczywiście, gdyby w Polsce generalnie poprzednicy zajmowali się faktycznie biznesem, to można było Orlen z Lotosem połączyć przed wejściem do Unii Europejskiej. No tylko tak się składa, że zajęci byli chyba czymś innym. W związku z tym, w momencie, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, niestety tych koncernów nie dało się połączyć. Mówimy o Lotosie i o Orlenie bez warunków zaradczych. Negocjowaliśmy 3 lata z Komisją. Te warunki zaradcze są wycenione, ale one pozwalają na przeprowadzenie tego połączenia i ze względów ekonomicznych, i ze względów bezpieczeństwa. I to nie jest tak generalnie, że my w jakiś sposób zbywamy aktywa. W przypadku rafinerii wydzielamy rafinerię, tak naprawdę, której 30% tylko aktywów odstępujemy. Dziś państwo też nie ma 100% rafinerii, bo ma 52% rafinerii. Tak spółka, polska spółka będzie miała 70% tej rafinerii, więc nawet ten bilans jest zupełnie inny. Natomiast no, część stacji zbywamy, ale też za te środki pozyskujemy inne stacje, choćby nawet czy na Węgrzech, czy na Słowacji. W związku z tym one mają podobną EBITDA, czyli podobny zysk operacyjny, więc to nie jest tak, jak się niejednokrotnie tłumaczy. W przypadku PGNiG-u pierwszy wniosek musiał iść do komisji. Myśmy zwrócili się do komisji z wnioskiem, żeby to rozpatrywał regulator w Polsce. Łokik i Łokik po rozpatrzeniu tego wniosku dał jeden warunek w zakresie generalnie logistyki magazynowej, czyli operatorstwa tej logistyki, ale to nie jest kwestia, że my musimy zbyć aktywa, bo aktywa będą własnością Orlenu, czyli kwestia kawern i innych aktywów, one będą własnością Orlenu, tylko jest kwestia zbycia firmy, która zajmować się będzie logistyką generalnie, ale ta transakcja i to zbycie będzie w pełni zabezpieczone generalnie, więc to nie są żadne warunki, które jak gdyby osłabiają te aktywa, czy generalnie chwieją bezpieczeństwem państwa.
Panie prezesie, na koniec pytanie o ceny paliw, ponieważ no są one niepokojąco wysokie. Mamy tę świadomość, że nie tylko w Polsce oczywiście, ale pytanie, czy możemy się spodziewać spadku tych cen? Pan prezes też wspominał o pewnych spadkach w związku z początkiem wakacji, ale na jakiej to byłoby zasadzie?
Wygląda tak. Jeżeli patrzymy w ogóle, jak wyglądają ceny na całym świecie, w Europie, to niestety wszyscy musimy płacić koszty wojny Władimira Putina. I taka jest niestety prawda. I dziś jedynie rząd polski, my możemy wszystko robić, by w Polsce paliwa były najtańsze w Europie. I one są jedne z najtańszych paliw w Europie. I taka jest prawda. Cały świat dziś zmaga się z tymi skutkami, ale nie możemy w żadnym wypadku sponsorować kierunku rosyjskiego w zakupach ropy czy innych kierunków tak naprawdę. Widzimy, że te ceny są duże. Reagujemy. Gdybyśmy nie reagowali, to w Polsce nie byłyby jedne z najtańszych cen w Europie. Planujemy w okresie wakacyjnym jako PKN Orlen dla swoich klientów stworzyć pewien model promocyjny w tym zakresie, ale to poinformujemy państwa za parę dni. I tu bardzo ważna rzecz i tu muszę wyjaśnić. Niektórzy generalnie twierdzą, jeżeli chodzi o paliwa, że PKN Orlen bardzo dużo zarabia na paliwach. Pragnę zaznaczyć, że w rynku hurtowym i w rynku detalicznym, jeżeli chodzi o marże, liczone są w groszach, a nie w złotówkach. Tu niejednokrotnie są przekłamania. Tu niejednokrotnie są przekłamania typu, że Orlen zarabia. Orlen 60% przychodów ma z rynków zagranicznych. Jeżeli chodzi o detal w Polsce, to jest 10% tylko przychodu całego koncernu. Jeżeli patrzymy na wyniki tamtego kwartału, to mimo iż mieliśmy 20% wzrost wolumenów, to mieliśmy utrzymane wyniki na poziomie tamtego kwartału, tamtego roku. Więc w żadnym wypadku polski koncern nie wykorzystuje sytuacji, wręcz ją stabilizuje w tym zakresie. Oczywiście. Niektórzy mają dwubiegunowość. Najpierw krzyczą, nie kupujcie ropy rosyjskiej, a później stoją na stacjach i mówią, że jest za drogo. Więc zastanówmy się, czy chcemy sponsorować wojnę to i czy chcemy sponsorować następną wojnę w tym zakresie. Więc my prowadzimy odpowiedzialną politykę. Z drugiej strony, my nie jesteśmy w stanie za dużo obniżyć w rynku hurtowym paliw, bo my sprzedajemy na pewnych indeksacjach międzynarodowych w tym zakresie. Jeżeli byśmy obniżyli zbyt dużo paliw, to z rynku hurtowego te paliwa wypłynęłyby poza granicę. Z drugiej strony, nikt generalnie, a jeżeli obniżylibyśmy nieproporcjonalnie w detalu, to nikt generalnie, a importujemy około 5 milionów paliw do Polski, to nikt by nie kupił drożej, żeby w Polsce sprzedać taniej. Więc mielibyśmy inne problemy. Staramy się, jak możemy, po pierwsze, żeby w Polsce nie brakło paliw i po drugie, żeby cena paliw była jedna z niższych w Europie. Niektórzy twierdzą, że Polacy zarabiają inaczej, czyż Niemcy, czy Francuzi. To jest prawda. Boleje nad tą ceną paliw. Ale zarobki Polaków, Francuzów, Niemców nie mają nic wspólnego z ceną baryłki. ta cena baryłki jest bardzo wysoka. Ale to są skutki wojny i musimy to wytrzymać.
Panie prezesie, ta zapowiedź oczywiście pewne nadzieje rodzi, ale abstrahując od niej, od tych obniżek zapowiedzianych przez pana prezesa...
Będzie. Ja mówiąc, oczywiście poinformujemy państwa niebawem o tej promocji, ale to nie będzie promocja, która się liczy w złotówkach, bo to, co podkreśliłem, kwestia marsz to są kwestie groszowe, a nie złotówkowe w przypadku choćby hurtu czy detalu.
A czy perspektywa taka nieco dłuższa pozwala nam patrzeć z nadzieją w przyszłość, że te ceny powrócą, nie wiem, do piątki na początku?
Panie redaktorze, zawsze staram się mówić przekaz, bo jestem odpowiedzialny za przekaz. Jeżeli ktoś dziś panu na to pytanie odpowie, to jest po prostu szalony. Nikt nie odpowie na to pytanie. Nie wiemy, jak sytuacja będzie się rozwijać. Dziś są duże problemy ze względu na przede wszystkim logistykę. Dziś, w momencie, kiedy dywersyfikujemy dostawy ropy, dziś same tankowce, które płyną, transport kosztuje 110% drożej. Dziś jest sytuacja, gdzie na to nachodzi koszt praw do emisji CO2, biododatki, które są zdecydowanie droższe i wiele, wiele innych rzeczy. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja generalnie wojenna. Jeżeli sytuacja wojenna ustabilizuje się albo będzie w tym miejscu, w którym jest, są duże szanse generalnie, że będzie tani z racji tego, że producenci ropy z innych kierunków zaczną coraz więcej tej ropy wydobywać. Ponieważ wydobycie ropy i zwiększenie wydobycia nie następuje z dnia na dzień. Producenci ropy muszą się parę miesięcy przygotować. To parę miesięcy mija, w związku z tym jest szansa, że wydobycie wzrośnie i będą się stabilizować ceny. Ale nie odpowiem na pytanie, jak będzie sytuacja wyglądać w kwestii wojny. Bo to już całkowicie będzie destabilizowało sytuację, ponieważ wtedy nie będzie działań takich normalnych, wolnorynkowych podaży i popytu, tylko wtedy będą działania strachu, paniki, dezinformacji, zabezpieczeń ryzyk i wszystkiego innego. Więc nikt ojcu nie odpowie dziś na to pytanie.
Dziękuję serdecznie, panie prezesie, ale za to wyjaśnienie też tych mechanizmów jesteśmy wdzięczni. Dziękuję i pozdrawiam.
Bardzo dziękuję.
Z panem Bogiem, pan Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, był naszym gościem. Dziękujemy serdecznie.